1952 roku, kiedy...
1900 oczywiście, 1952
roku, kiedy w Poznaniu odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Drugi konkurs już z rzędu, dlatego że pierwszy odbył się przed wojną.
I to w Warszawie.
I w Warszawie. No, Warszawa, wiemy, była mocno zniszczona po II wojnie światowej i zdecydowano, że następny konkurs odbędzie się w Poznaniu i tak już zostało do dzisiejszego dnia. Do tego konkursu skrzypcowego dołączył konkurs lutniczy. Dołączyły też konkursy kompozytorskie, które w tej chwili się nie odbywają, ale odbywały się przez wiele lat, aż chyba do roku 1990.
A ten lutniczy dlaczego właściwie? Dlatego, że to skrzypce i tutaj jakieś powiązanie takie jest ścisłe?
No, wiemy, że Poznań stoi skrzypcami, że przecież tu w 1945 roku powstało Muzeum Instrumentów Muzycznych, że tym muzeum zarządzał Zdzisław Szulc, miłośnik lutnictwa, miłośnik skrzypiec i on też był jednym z inicjatorów powstania tego konkursu lutniczego. I tak od 1957 roku te konkursy odbywają się co 5 lat w Poznaniu, w tym samym roku, w którym odbywają się konkursy skrzypcowe.
Zwykle wyprzedzając tak, jakby tak, tutaj bo... maj, a ten duży skrzypcowy w październiku.
No tak właśnie to się odbywa. I też w tym roku między 8 a 15 maja odbędzie się już 13. edycja tego konkursu lutniczego. Konkursu, który jest w tej chwili najstarszym funkcjonującym konkursem w świecie. Bo Cremona, pierwszy konkurs w Cremonie, taki może najbardziej znany konkurs, odbył się w 1976 roku, a nasz w 1957.
Czyli jesteśmy górą.
Jesteśmy górą. Cieszymy się bardzo, bo zawsze udaje się skompletować tutaj jury nazwiska, które są znane w całym świecie. W tym roku przewodniczącym będzie lutnik z Kanady, Raymond Schreier, i poza tym będą lutnicy z Czech, z Włoch, z Francji, ze Szwajcarii. Będzie też dwóch lutników polskich w jury. Oczywiście to jury składa się z grupy lutników i z grupy skrzypków, dlatego że skrzypce oceniane są jakby w dwóch płaszczyznach. Jedna to są walory lutnicze, które to oceniają lutnicy, i walory brzmieniowe w drugim etapie oceniają wyłącznie skrzypkowie. Natomiast w etapie trzecim, etapie finałowym, oceniane jest wyłącznie brzmienie instrumentów i to już w pełnym składzie jury. Zarówno skrzypkowie oceniają, jak i lutnicy oceniają. Ta pierwsza ocena, która jest odbywa się w warunkach kameralnych w sali Groblicza Muzeum Instrumentów Muzycznych, jest dostępna dla publiczności. Może to dla postronnych osób będzie dosyć nudne, bo ten sam fragment utworu będzie grany na wszystkich instrumentach, które dostaną się do finału, ale dla zainteresowanych jest to bardzo interesujące, bo nie widzimy skrzypka, który gra na tych instrumentach. Gra on za kotarą. Nie wiemy też na jakim instrumencie gra, bo konkurs jest anonimowy do końca. Widzimy tylko numer. Tak?
Czyli instrumenty przychodzą, że tak powiem, właśnie opatrzone numerami czy też hasłami, tak?
Tak, instrumenty mają godła nadane przez twórców, ale one nie funkcjonują w trakcie konkursu. Organizatorzy nadają im numery i one funkcjonują w konkursie pod numerami, a żeby jeszcze utrudnić jurorom i zachować rzeczywiście już taką stuprocentową anonimowość, to w trzecim etapie jeszcze następuje zmiana numeracji tych instrumentów. Także jurorzy lutnicy, słuchając finałowych instrumentów, nie mają w ogóle pojęcia, jakiego instrumentu słuchają. Dopiero po podsumowaniu wyników konkursu drugiego i trzeciego etapu, kiedy już zostaną przyznane nagrody, że taki a taki numer zdobył pierwszą, drugą, trzecią nagrodę, następuje otwarcie kopert i okazuje się, kto
za tym stoi. Tak?
Kto za tym stoi.
Panie profesorze, czy właśnie taki układ tego konkursu obowiązuje od samego jego początku, bo od tego 1957 roku, czy coś zmieniło się?
Jakieś drobne zmiany następują, ale tak ogólnie to te zasady są jakby utrzymywane. i one się sprawdzają. To jest takie zasady, które zostały wypracowane tu w konkursie wieniawskiego, konkursie lutniczym. One też były wykorzystywane w innych konkursach, nawet w Kremonie.
Ilu chętnych, ilu lutników zgłosiło się, no bo to już lada moment, początek konkursu. Wiem, że instrumenty muszą po prostu do Państwa tutaj trafić.
Tak, te instrumenty już zjawiły się tutaj w Poznaniu. Są one w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Może powiem tak, że zgłoszonych zostało 120 instrumentów z 23 krajów. To jest, liczba krajów jest rekordowa. Natomiast nie mam wiadomości z dnia dzisiejszego, mam sprzed tygodnia. Dotarło do Poznania 92 instrumenty. Nie wiem, czy przekroczymy setkę. Zawsze jest tak, że więcej instrumentów jest zgłoszonych, a później już troszeczkę mniej dociera już na samo miejsce. Ale myślę, że ta liczba około setki instrumentów jest już wystarczającą liczbą, żeby mówić, że konkurs jest udany.
Z jakich stron świata do nas dotarły te instrumenty?
O, z najróżniejszych, bo i z Japonii, i z Korei Południowej, z Włoch, z Francji, Turcji, z Niemiec, z Argentyny, z Australii, z Belgii, z Białorusi, z Bułgarii, z Finlandii, z Łotwy, z Macedonii, z Malezji, także tych krajów jest.
Mnóstwo, rzeczywiście. Proszę powiedzieć, o co walczą lutnicy z tych wszystkich krajów?
Jest przede wszystkim główna nagroda, którą uzyska instrument, zdobędzie pierwsze miejsce. To jest 20 tysięcy euro, wysoka nagroda. Ten instrument zostaje u organizatorów. Właścicielem tego instrumentu będzie Towarzystwo Wieniawskiego i ten instrument będzie służył później skrzypkom, będzie wypożyczany w formie stypendium dla skrzypków przez Towarzystwo Wieniawskiego.
Ten konkurs obejmuje tylko skrzypce jako takie, czy też są jakieś inne elementy, które będą brane pod uwagę?
Od samego początku przedmiotem tutaj konkursu są wyłącznie skrzypce. Tak jak jest konkurs skrzypcowy wieniawskiego, tak i lutniczy jest wieniawskiego. To jest taka specyfika tego konkursu, bo na przykład Kremona ma więcej kategorii: skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy. Są też konkursy, gdzie jeszcze są kategorie smyczków, ale my tutaj jesteśmy od samego początku, skupiamy się tylko na skrzypcach.
Wiadomo, panie profesorze, że ciągle takim wzorcem niedościgłym są te skrzypce dawnych mistrzów, właśnie skupionych wokół Kremony i nie tylko zresztą. Czy współcześni lutnicy mają jakiś patent, nie wiem, wynaleźli coś, co powoduje, że te współczesne instrumenty może już dogoniły te właśnie z minionych wieków? Jak to wygląda w tej chwili? Czy nadal chcemy mieć Stradivariusa, Amatiego, Guarneriego?
No, muzycy wolą grać na instrumentach tych starych mistrzów, takich jak Stradivari, Guarneri czy Amati, ale ja uważam, że współcześnie budowane instrumenty są znakomite i brzmieniowo absolutnie nie ustępują, a czasem nawet przewyższają te instrumenty, które mają już 200 czy 300 lat. W tych starych instrumentach zawsze jest jakaś magia, jakaś, no coś takiego, czego nie mają te nowe instrumenty. One muszą troszeczkę też nabrać tej patyny i ja myślę, że za kilkadziesiąt lat czy kilkaset lat one będą równie cenne jak instrumenty Stradivariego. No, były próby nawet takie robione dźwiękowe instrumentów Stradivariego, instrumentów współczesnych i wcale okazywało się, że Stradivari nie zwyciężał we wszystkich tych próbach. Także uważam, że współcześnie budowane instrumenty prezentują bardzo wysoki poziom, tym bardziej, że w tej chwili opieramy się również na badaniach naukowych, badaniach akustycznych. No, do takich badań Stradivari nie miał dostępu. On może kierował się bardziej intuicją, doświadczeniem, a nie podpierał się sprawami naukowymi.
I jak pan profesor powiedział, dla publiczności będzie właściwie atrakcyjny i otwarty ten finałowy etap.
Tak, finałowy o godzinie 12:30 w sali Groblicza Muzeum Instrumentów. To będzie dokładnie 12 maja. A po południu w auli uniwersyteckiej te instrumenty będą przesłuchiwane już z Towarzyszeniem Orkiestry.
Takich warunkach koncertowych.
Warunkach koncertowych, czyli najpierw w warunkach kameralnych, później w warunkach koncertowych. Wieczorem, późnym wieczorem odbędzie się już finałowe posiedzenie jury, gdzie zostaną wyłonieni zwycięzcy tego konkursu. Natomiast następnego dnia, 13 maja, tu w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbędzie się sympozjum lutnicze, międzynarodowe sympozjum lutnicze. Zostali zaproszeni zagraniczni prelegenci, lutnicy, którzy będą mówić o różnych zagadnieniach dotyczących budowy instrumentów, ale taką ciekawostką będzie pewnie też wystąpienie obecnego kierownika Muzeum Instrumentów Muzycznych, pana Patryka Frankowskiego, który będzie mówił o obecnym stanie badań instrumentów grobliczów i dankwartów. Z tego co wiem, to zostały znalezione jakieś nowe dokumenty dotyczące działalności ostatniego z tej rodziny i na pewno będzie to interesujące. Oczekujemy również, że ukaże się publikacja, książka dotycząca właśnie instrumentów rodziny grobliczów i dankwartów. Dalej będzie też referat Markusa Klimke, który na poprzednim konkursie zdobył drugą nagrodę, to jest lutnik z Francji. Będzie on mówił o dokumentowaniu etapów budowy, ale w celu uzyskania powtarzalności brzmienia w kolejnych instrumentach. To jest ciekawe, także, bo wiemy, że to brzmienie budowanego przez lutnika instrumentu jest do końca niewiadomą, nie? Dopiero na końcu, kiedy założy się struny, kiedy zabrzmią pierwsze dźwięki, okazuje się, czy te prace, którą lutnik włoży w budowę instrumentów, czy ta praca jest na takim poziomie, że satysfakcjonuje wszystkich dookoła. I właśnie Markus Klimke będzie chciał przekazać jakieś wiadomości, w jaki sposób uzyskać tą powtarzalność, jeśli chodzi o brzmienie instrumentów. Będzie również mówił w następnym referacie o problemach związanych z budową altówki. Wiemy, że altówka budowana jest w dość dużym przedziale rozmiarowym, od małych altówek do dużych altówek. I chodzi o to, żeby te duże altówki były też wygodne w grze, żeby ta ręka, która ma określoną długość, nie, poradziła sobie z tymi wszystkimi problemami technicznymi, jakie są przy grze. Natomiast przewodniczący konkursu Raymond Schreier będzie mówił o nowych technologiach w sztuce lutniczej. To jest też ciekawe, bo przecież sztuka lutnicza tkwi głęboko w tej tradycji, bo to są tradycje już prawie pięciowiekowe. Na pewno pięciowiekowe. Natomiast współcześnie, dlaczego nie mamy wprowadzać nowych technologii? I myślę, że jakichś nowych spraw się dowiemy. Również będzie jedno wystąpienie polskiego prawnika, który będzie mówił o wykorzystaniu w lutnictwie chronionych gatunków, chronionych materiałów. To jest też problem bardzo ważny, bo wiemy, że na przykład smyczki budowane są z fernambuku, który jest gatunkiem chronionym.
Chodzi o drewno oczywiście.
O drewno, ale i też o użycie na przykład kości, tak? Kość słoniowa, która jest chroniona, a ona przecież jest w wielu instrumentach jako płytka w nagłówce skrzypiec, tak? To też jest w tej chwili niemożliwe już, bo nie wolno tych kości używać. Dowiemy się też o sprawach prawnych związanych z materiałami stosowanymi w lutnictwie, z materiałami chronionymi.
Czyli ktoś zainteresowany może przysłuchać się tej konferencji?
Tak, oczywiście. Zapraszamy. Godzina 10, sala kameralna Akademii Muzycznej w Poznaniu, 13 maja.